środku dnia.
Coraz młodsze dzieci coraz więcej czasu spędzają ze smartfonami. Eksperci przestrzegają przed negatywnym skutkiem uzależnienia od nowych technologii w tak młodym wieku. Ale problem z siedzeniem w telefonie mają też dorośli. Czy jest bezpieczna granica dla naszego mózgu? Ile dziennie możemy korzystać z internetu? Często jest tak, że narzekamy na dzieci, na młodzież. Oni nie rozumieją tego, dlaczego ciągłe przesiadywanie w sieci jest szkodliwe. A dorośli powinni rozumieć. No i może pokolenie, które wychowało się bez internetu, teraz także wpadło jak śliwka w kompot. I choć zdaje sobie sprawę z zagrożeń, poddaje się ciągłemu sprawdzaniu maili, informacji, no i też ile się dostało lajków. Ale zacznijmy od najmłodszych. Problem widać dobrze w placówkach oświaty i dlatego tematem interesuje się także kurator oświaty w Poznaniu, Robert Gaweł.
Pokolenie alfa, no to ono już zupełnie wyrosło w świecie cyfrowym. Telefon, tablet, kod towarzyszy im od najmłodszych lat. I niestety wbrew wiedzy rodziców, co będzie dalej, którzy cieszą się, że już potrafi paluszkiem dwulatek czy trzylatek przesuwać po tym ekranie i cieszą się, że jaki jest rozwinięty. No właśnie to doprowadza do tego, że to ten rozwój człowieka naszym zdaniem nie będzie właściwy. Człowiek potrzebuje właściwych relacji, człowiek potrzebuje właściwego budowania emocji. Potrzebuje także bezpieczeństwa. Tu już nie chodzi o bezpieczeństwo fizyczne, ale właśnie to bezpieczeństwo, które potem, no nie jest, jego brak nie jest jakimś podglebiem do tych stanów psychicznych, które dzisiaj młodzież ma, a jest ich coraz więcej. Żadna instytucja, choćby nie wiem jaka była, tym bardziej szkoła, nie jest w stanie pewnym rzeczom zapobiec. Bez świadomych rodziców nie da się wyhamować tego świata niesamowitego przyspieszenia technologicznego, a nam zależy na tym, żeby jednak przynajmniej ludzie sobie to uświadomili, na jakim etapie rozwoju cywilizacyjnego jesteśmy. I to ci, którzy i pochodzą, czy pracowali w Dolinie Krzemowej i można poczytać, jakie mają na ten temat poglądy, sami widzą, że ten gatunek, mówię o sztucznej inteligencji, za chwilę będzie po prostu sam siebie programował i zacznie myśleć. I wtedy no, to będzie pytanie, które trzeba na odpowiedź na to pytanie znowu sięgnąć do literatury sci-fi. Tam są o to odpowiedzi, niestety smutne.
Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych nr 1 imienia Świętej Urszuli Leduchowskiej Tomasz Karolak już kilka lat temu zauważył, że młodzież przed lekcjami nie rozmawia ze sobą, tylko przegląda smartfony.
No na pewno jest taka tendencja, żeby było tego bardzo dużo, bo smartfon jest w tej chwili taką czarną skrzynką, która przyciąga ogromną ilością bodźców i są tu potrzebne takie mechanizmy wewnętrznej kontroli, czy jakiegoś budowania w uczniach, w dzieciach, ale też nas przecież, bo nas to też dotyczy, świadomości tego, że no jest to narzędzie, z którego musimy korzystać na określonych zasadach, które sami sobie ustalamy, zachowując kontrolę, żeby to narzędzie było dla nas, a nie my dla niego. U nas w szkole akurat w trakcie lekcji jest bardzo uregulowane, zresztą podczas całego przebywania uczniów w szkole te telefony powinny być wyłączone, schowane, są jedynie wyjątkowe sytuacje, kiedy potrzebujemy na przykład skorzystać z narzędzi jakichś edukacyjnych, wtedy mogą być wykorzystane, natomiast no nie jest telefon takim dystraktorem, który zawsze świeci, zabrzęczy i odrywa uwagę uczniów od lekcji. Bez tych regulacji na pewno byłoby znacznie trudniej.
Ale dyrektor Karolak dodaje, że zakaz wykorzystania korzystania z telefonu w szkole akurat w przypadku jego szkoły nie został źle odebrany.
To jest decyzja z 2017 roku. Ona była poprzedzona bardzo dokładną taką sondą społeczną i wśród uczniów, którzy wcale paradoksalnie nie byli przeciw. Widzieli też potrzebę uregulowania tego. Nie wszyscy, ale znaczna część. A rodzice jeszcze bardziej byli chętni. Oczywiście to nie jest tak, że zupełnie wszyscy się do tego stosują. Zdarzają się często sytuacje, kiedy uczniowie no, jakoś wbrew tym zasadom próbują korzystać, no ale wtedy mamy też określone sposoby reagowania i prędzej czy później się wszyscy do tego przyzwyczajają. I też widzą w tym korzyść. Tu opowiadałem o takiej sytuacji, w której na jednym wyjeździe edukacyjnym uczniowie dostali na godzinę telefon, żeby skontaktować się z rodzicami, czy skorzystać, zrobić jakieś zdjęcia, przejrzeć sieć. Po godzinie mieli oddać, ale my, nauczyciele, zapomnieliśmy i ten czas się przedłużył, zrobiło się półtorej godziny, sami przyszli zapytać, kiedy będziemy musieli oddać telefony, bo koledzy zamiast się z nami bawić, to siedzą w telefonach. Uczniowie sami widzą, że ten telefon wcale nie jest super atrakcyjny od aktywności w realnym świecie.
Ale dla dorosłych też są pułapki. Problem dotyczy wszystkich grup wiekowych. Socjolog i doradca prezydenta RP, profesor Andrzej Zybertowicz, podczas ubiegłotygodniowej konferencji w Poznaniu mówił wprost o tresowaniu ludzi przez nowe technologie.
Te współczesne, cyfrowe technologie komunikacyjne z całą premedytacją
Zaszywane są rozmaite sposoby uzależnienia nas. Nawet gdy odkładamy smartfon, gdy wyłączamy komputer, to w naszych umysłach wdrukowane są mechanizmy powodujące tęsknotę za ponownym sprawdzeniem. Sprawdzeniem, czy jest mail, czy jest powiadomienie, czy ktoś polubił nasz komentarz, czy ktoś o nas pamięta. Jesteśmy osaczeni sztucznie wykreowaną rzeczywistością, której mamy pragnąć, której mamy tęsknoć, jesteśmy uformowani, żeby pragnąć sztucznej akceptacji, o której myślimy, że ta akceptacja pochodzi od ludzi, ale naprawdę albo ona pochodzi od botów, a niedługo od systemów sztucznej inteligencji, a bardzo często akceptacja, którą ktoś, czy dziecko, czy dorosły otrzymuje z sieci, otrzymuje od ludzi, którzy zostali wytresowani w sposób podobny. Oczekują lajków, oczekują wyrazów sympatii i sami je przekazują ludziom, z którymi nie mają żadnej prawdziwej bliskości.
Profesor Andrzej Zybertowicz zwraca także uwagę na fakt, że coraz częściej komputerowe algorytmy decydują o tym, co my robimy w wolnym czasie.
Badania wykazują, że na przykład w USA 70% filmów, jakie ludzie oglądają, to nie są filmy, których szukali na YouTubie, tylko podpowiedziane przez algorytmy YouTube'a. Algorytmy, które raz, dwa rozpoznają nasze upodobania, które rozszyfrowują nasze pragnienia i nasze lęki, nawet te lęki, których sami sobie jeszcze nie wyartykułowaliśmy, a potem w istocie pogłębiają te lęki. Bo okazało się, że informacje nieprawdziwe, skandalizujące, ekstremalne, wydawałoby się nieprawdopodobne, pobudzając naszą wyobraźnię i właśnie nadzieje i lęki, na dłużej nas przypinają do ekranu, wtedy częściej klikniemy na jakąś reklamę i albo coś zamówimy, albo przejdziemy na inny portal, w którym te same pętle uzależnień będą funkcjonowały. Jesteśmy okradani z naszego czasu, z naszej uwagi, ze zdolności do twórczego myślenia, z rzeczy najważniejszej w ludzkim życiu, z nawiązywania szczerych, bezpośrednich, głębokich relacji z innymi ludźmi. Nic cenniejszego w życiu nie możemy dać i nic cenniejszego w życiu nie możemy otrzymać, jak ludzki, bezpośredni kontakt. Patrzenie w oczy drugiego człowieka z nadzieją, że nam pomoże, albo w oczy z satysfakcją, że my komuś pomogliśmy.
Czyli chodzi, proszę Państwa, o relacje, o też coś, na czym ta audycja polega, że Państwo dzwonią, rozmawiamy ze sobą, co prawda nie patrzymy sobie w oczy, ale między słuchaczami na pewno też czasami jakieś emocje się dzieją, a w internecie to tak już nie do końca chyba to się odbywa. W naszym studiu prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii Bogna Białecka. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
I Aleksandra Gil, wiceprezes tejże fundacji.
Witam serdecznie.
Chciałem się zapytać najpierw, może tych dzieciaków zaczniemy, no bo skoro dorośli sobie siedzą w tych smartfonach, no to jak teraz dzieci przekonać, że no wy nie możecie, bo wy jesteście małe, bo wasze mózgi są niedostosowane. Dzieci oczywiście protestują i mówią, że nam się też to należy.
Przede wszystkim dzieci uczą się poprzez obserwację świata zewnętrznego i tymi pierwszymi nauczycielami, tymi przewodnikami, no jesteśmy my jako rodzice, tak?
No czyli w zasadzie dzisiejszą rozmowę powinniśmy skupić nie o dzieciach w ogóle, tylko prawie, że o dorosłych powinniśmy rozmawiać. Jak dorośli powinni przejść detoks i ograniczyć przebywanie w smartfonach?
Ja to owszem, bo dzieci bywają brutalne w opisach rzeczywistości, jak prowadzimy czasami zajęcia na przykład z pierwszakami ze szkoły podstawowej i pytamy, czy widzieliście kogoś, kto jest taki jakby zamrożony przed ekranem, to one tak brutalnie mówią, tak, tak, moja mama i Pinterest i Vinted, mój tata i gry.
Tak, ja często powtarzam, że to nie jest tak, że psuje nam się dziecko, bo dziecko się nie psuje, tylko my dorośli psujemy mu świat. I to, co powiedział profesor Zybertowicz, to, co jest najcenniejsze, to to, że my możemy dać naszemu dziecku nas samych. I to powinno być dla dziecka najważniejszą taką nagrodą. A w dzisiejszej rzeczywistości my naprawdę poszliśmy na skróty. I kiedy myślimy o tym, że wykonasz swoje obowiązki, zrobisz coś fajnego, to jaka jest nagroda? Co jest tą nagrodą? No pograsz dłużej, tak? Będziesz mógł 20 minut dłużej pograć, albo, albo obejrzeć kolejny jakiś odcinek. I właśnie tak jak Bogna powiedziała, nawiązując do tego, że prowadzimy zajęcia z młodzieżą, kiedyś młody człowiek powiedział, że przez notoryczne granie, takie, że zawalał całe noce, zawalił oczywiście szkołę. To już był nastolatek, więc można powiedzieć o pewnym rodzaju świadomości tego, co się z nim działo. No i wówczas tato postawił ultimatum, że nie ma ekranów, nie ma internetu, dopóki człowieku się nie ogarniesz i nie poprawisz ocen. No i tak się też stało. Ten młody człowiek postanowił poprawić te oceny, ale tato, wiedziony intuicją, na samym początku powiedział: słuchaj, ale chciałbym, żebyś wyznaczył też sobie jakąś nagrodę, kiedy tego dokonasz. Tylko żeby to była taka nagroda niezwiązana z technologią. I on wówczas powiedział: dobrze, chciałbym, żebyś poszedł ze mną do skateparku. To jest takie miejsce, gdzie można niesamowite rzeczy robić na dyskorolce. No i młody człowiek poprawił oceny i problem zaczął się właśnie na samym końcu tej historii.
W skateparku.
W skateparku, ponieważ przyszedł do taty, pokazał te oceny, one były poprawione i mówi: no i zobacz, zrobiłem to, o co mi prosiłeś, udało mi się. A ojciec mówi: świetnie. A on mówi: no to teraz nagroda. A on mówi: no to idź. I nastała cisza, ponieważ ten młody człowiek oczekiwał, że to ten tata z nim pójdzie. I on mu pokaże, jakie on niesamowite rzeczy robi, bo on mamie tego pokazać nie może, bo mama by tam zeszła na zawał, tak?
Czyli znowu o dorosłych.
Tak.
Proszę państwa, próbuję się skoncentrować tutaj na tych dzieciakach, a tutaj ciągle wraca ten odwieczny problem. No może to polega właśnie problem na tym, że pokolenie, nasze pokolenie, powiedzmy między 30 kilka, no może już prawie 40 powiedzmy, a tam 60, to jest pokolenie, które wychowało się bez internetu, no i tego internetu się nauczyło w trakcie wchodzenia tej technologii do naszego życia. Ja pamiętam jako dziecko takie uczucie nudy, które towarzyszyło i było bezwzględne. Ja pamiętam, że jak się nudziłem straszliwie, bo nie było telewizji oczywiście, tam po 17 leciał Zwierzyniec, tak w poniedziałek, czy Michałki we wtorek. I była taka permanentna nuda, że właściwie nie wiadomo, co było robić. No ile można było czytać tę książkę, czy bawić się klockami, jakieś oczywiście kreatywne rzeczy, ale pamiętam to uczucie nudy. Dzisiaj dzieciaki tego chyba w ogóle nie są w stanie zaznać. Dla nich nudą jest chyba okres pomiędzy powrotem ze szkoły, a włączeniem komputera w domu. To jest dla nich okres nudy, a u nas to trwało godzinami, dniami. Okay. Więc nasze mózgi zupełnie inaczej się wychowywały, a inaczej te dzieci, które teraz...
Chyba musimy pierwszą rzecz odczarować, ponieważ prowadzimy też portal taki lifestyle'owy dla nastolatków, pytamedu.pl. I pierwsze pytanie, które dostaliśmy od młodych ludzi, które się tam pojawiło: co mam robić, bo się nudzę? I kiedy my z nimi pracujemy w szkołach, to jest pierwsza rzecz: kiedy sięgacie po technologię? No, jak się nudzimy. Więc paradoksalnie, powiem wprost, oni się bardziej nudzą niż my. Mhm.
Ale tą nudę natychmiast zabijają, bo to jest łatwe, nie? Mamy razu potężny superkomputer, który jest na wyciągnięcie ręki, po który wystarczy odblokować i już jest zabicie nudy. A najciekawsze w ogóle jest to, że my nie doceniamy tego naszego dzieciństwa jeszcze bez nowych technologii, ponieważ mamy w tej chwili sporo badań pokazujących, jak ważna jest nuda dla rozwoju człowieka i intelektualnego, i emocjonalnego, rozwoju kreatywności, umiejętności analizy sytuacji, wyciągania logicznych wniosków. Generalnie te takie okresy nudy, oczywiście jak tego jest za dużo, to też niedobrze, ale okresy nudy pobudzają niesamowicie nasz mózg do rozwoju i są nam niezbędne. I no właśnie, i oni zabijając natychmiast tą nudę, odbierają sobie coś, co sprawiłoby, że rozwijaliby się.
Że szukaliby innych rozwiązań. I ja nawet też jakiś czas temu patrzyłam na to, że coś jest na wyciągnięcie ręki. Dając młodemu człowiekowi smartfona, my po prostu skazujemy go na to, że on to ma w ręce. To nawet nie trzeba, wiecie, wykonać dodatkowego ruchu. Bo jak spojrzymy, to oni po prostu chodzą z tymi smartfonami w rękach. Nawet nie muszą ich z kieszeni wyciągać, prawda? No i... Więc kreatywność polegająca na tym, żeby mózg pomyślał, że trzeba sięgnąć do torby i coś wyciągnąć, już ten etap jest obcięty. I tak jak powiedziała Bogna, ogromne zaburzenia i tutaj ogromne zaburzenie procesu uczenia się, poznawania świata. Kończy się to tym, że oni nie szukają odpowiedzi, nie pytają się nas dorosłych, tak, rodziców czy nauczycieli, gdzie poszukać jakiejś informacji na jakiś temat, tylko od razu jest wujek Google, ciocia Wikipedia.
I jak nie ma czegoś na pierwszej stronie Wikipedii czy Google'a, nie wejdzie od razu odpowiedź, to jej nie ma, nie istnieje.
No teraz właśnie jest w Google takie coś, że jak się napisze pytanie, to on bardzo często podpowiada w takim pierwszym rozdaniu, daje taką odpowiedź, które te algorytmy tam znajdują średnio. No i się zastanawiam, bo ja to lubię sobie jednak poszukać jeszcze innych odpowiedzi na dane pytanie, żeby zweryfikować, sprawdzić chociażby źródło, zobaczyć, co to jest. Wiem, że dzieciaki już tak nie robią, bo dla nich jest... Pierwsza odpowiedź istotna i tej weryfikacji nie ma. No ale oczywiście, proszę Państwa, możemy narzekać, możemy się tutaj teraz złościć, możemy mówić, że no tak, oczywiście to jest trochę nasza wina, no ale takie jest życie, że przecież no takie są czasy, przecież te dzieciaki z tego wyrosną. To jest pytanie tylko oczywiście, co z tego wyjdzie, z tego bigosu, bo to się dopiero okaże za ileś tam lat, czy już
ale
wiemy?
Ale nie, już mamy mnóstwo badań, które pokazują konsekwencje takiego sposobu wychowywania dzieci. Mamy chociażby doniesienia ze strony logopedów, psychiatrów dziecięcych, gdzie, no właśnie, psychiatra dziecięcy, który mówi, mam pięciolatka, który jest ewidentnie uzależniony. I to tak głęboko jak alkoholik od alkoholu, czy narkomat od narkotyku.
To właśnie tutaj pierwszy smartfon w wieku 3-4 lat ma 2% dzieci, w wieku 5-6 lat 7,5%. Najwięcej dzieci ma swój pierwszy smartfon w wieku 7-8 lat, czyli to jest druga, trzecia klasa podstawówki, 42,5%. No i 9-10 lat 28,5%. Natomiast 94% nastolatków ma własny telefon, co oczywiście nie dziwi, bo też musimy jedną rzecz wziąć pod uwagę. Te dzieci nie żyją w jakimś takim worku, w którym się mogą zamknąć. One żyją z kolegami, koleżankami i bycie asertywnym w wieku 12-15 lat jest jeszcze bardzo trudne. To nie jest chyba tak, że możemy wymagać od dzieci, że dobra, słuchaj, my tobie tego smartfona weźmiemy, ty sobie poradzisz doskonale bez niego. To co, że cała klasa ma, ty nie będziesz mieć, to się może różnie skończyć. Natomiast jest kwestia pewnych negocjacji. Tylko jak prowadzić negocjacje z nastolatkiem?
Ale zacznijmy od tego, że my naprawdę pracujemy z młodzieżą, pracujemy z dorosłymi i to są tysiące osób w ciągu tych kilku lat, kiedy siedzimy w tym temacie.
I pracujemy z dziećmi, i niestety coraz młodszymi.
I chyba pierwsza sprawa to jest taka, że osób, które by powiedziały, wręczam dziecku smartfon, bo to jest, uważam, że to jest najlepszy pomysł na świecie, bo bez tego to będzie do tyłu, będzie zacofana, tutaj musi być w kontakcie z najnowszymi technologiami, to naprawdę na palcach dwóch rąk, no może u nas obu, byśmy policzyły, tak? Mniej niż 20 osób. Cała reszta mówi, daję dziecku smartfon tylko dlatego, żeby nie odstawało od reszty. I przepraszam bardzo, ale gdzie my mamy tutaj tą większość, która chce dawać dziecku smartfon? No nie, mamy rodziców, którzy chcą być w kontakcie i chcieliby dać dziecku na przykład telefon komórkowy, taki zwykły, tylko potem się okazuje, że tego nie ma na rynku za bardzo. To znaczy, że są jakieś tam pojedyncze egzemplarze, ale nie ma czegoś, co by dawało rodzicowi poczucie, jestem w kontakcie z dzieckiem, mam poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie nie jest to telefon, na którym jest od razu wmontowana jakaś głupawa gierka albo inne rzeczy.
Myślę, że warto tu nawiązać do tego, co powiedział też pan kurator i to, co powiedziała Bogna. Są badania i jest doświadczenie, tak, pokazujące już ogromne zmiany i to, że oni nie potrafią, jest zaburzony ogromnie ten rozwój emocjonalno-społeczny, tak? Kwestia empatii, rozwój inteligencji emocjonalnej, o której też profesor Zebertowicz mówił w czasie konferencji. I to powoduje, że oni tak naprawdę się zamykają w tym swoim świecie. I teraz, no właśnie, przykład może dam Francji, która przed pandemią, widząc, że uczniowie nie współpracują po prostu ze sobą, mówiąc wprost. Nie nawiązują żadnych przyjaźni, czy nie ma tych układów koleżeńskich. I również obserwowali ogromny wzrost przemocy. A my ciągle rozmawiamy, co zrobić z przemocą rówieśniczą. I tutaj kluczem jest właśnie ta nieumiejętność, tak, przyjmowania w ogóle reakcji na drugiego też człowieka. No to wprowadzili we Francji zakaz używania smartfonów w szkołach.
Tak, i
tak, i po roku, ponieważ tak się udało, że po roku w czasie międzynarodowej konferencji przedstawiciel Ministerstwa Edukacji francuskiego miał możliwość zaprezentowania wyników, powiedział, że to, co oni widzą w tej chwili, to już jest to, że to jest powrót do właśnie do tego, że oni zaczęli się sobą zajmować na przerwach. Na nowo powstała ta kreatywność na nudę, kwestia rozmowy i tak dalej. Natomiast podnieśli główny wątek, z czym mieli największy problem. Oczywiście pierwszy opór to były dzieci i młodzież, przyzwyczajone. Tak jak Bogna powiedziała, przyspawane do tych smartfonów. Natomiast problemem byli rodzice. Problemem byli rodzice i Francuzi, proszę państwa, są doskonałymi biurokratami. I proszę sobie wyobrazić, że we Francji trzeba przejść 40-poziomową taką procedurę. Poziomową, nie test 40 pytań. Tylko przejdziesz jeden, żeby udowodnić państwu francuskiemu, że dziecko potrzebuje smartfona, to oni mówią, okej, to masz drugi. I drugi dokument, iluś stronicowy.
Czyli
i w ten sposób.
Jeśli miało telefon w szkole, to trzeba tak, przejść.
Tak,
taką
bo
procedurę.
Musimy też zrozumieć, że oczywiście my wszystkie technologie wrzucamy do jednego worka. I teraz smartfon, rozmawiałyśmy o tym przed audycją. My to tak nie jest, bo ten smartfon, tak, może być przecież doskonałym narzędziem w rękach lekarza, dermatologa, który na przykład skanuje sobie zmianę skórną i wrzuca momentalnie do komputera i analizuje. Bogna dała doskonały przykład
z cukrzykami, którzy
tak?
Teraz już mogą mieć, znaczy owszem, może to takie troszeczkę przestraszające, mają chipa, ale jest chip wszyty w skórę, który mierzy non-stop poziom glukozy i tylko się przykłada smartfon, żeby odczytać poziom glukozy, zamiast się kłóci, jak narkoman szukać jednego punktu, który jeszcze nie jest kompletnie zawieśniony.
To absolutnie, tak? Nauka języków, to tak. Wszystko to jest niewątpliwie.
Tylko byłoby fajnie, gdyby po prostu ten smartfon był w ten sposób wykorzystywany, tak? Że mam tutaj, że kiedy się zaczynam nudzić, to sobie przeglądnę następne 10 słówek z języka,
właśnie,
którego się uczę, a nie
ja
następne 10 TikToków.
Ja sobie te 10 słówek, ale jeszcze sprawdzę potem i się zaczyna. Panie Krzysztofie, 618654, bo także dla państwa mamy dzisiaj czas. Dzień dobry.
Dzień dobry. Tutaj z jedną kwestią się nie zgodzę z panią, która tutaj mówiła, że dużo rodziców, dużo osób myśli, że żeby dziecko nie odstawało od innych. Właśnie po to często właśnie spotykam się w środowisku, gdzie mówią, o, dziecko trzeba uczyć od najmłodszych lat, bo nie da rady sobie potem z tym smartfonem. Dużo dorosłych tak właśnie myśli. I tutaj się nie zgodzę z panią, że tylko kilka jednostek może wykształconych i tak dalej, to się zgodzę, ale nie ten. Poza tym, nie wiem, czy tutaj państwo podkreśliliście i mówiliście o tym, że można w szkołach zakazać smartfona przecież. No, są szkoły w Polsce, w Wielkopolsce jest jedna ze szkół, które dzieci nie mogą używać smartfona. Jest to możliwe i jest to realizowane i szkoła funkcjonuje bardzo dobrze.
No tak. Przynajmniej na lekcjach nie wolno, to na pewno.
Nie, nawet na przerwach. Nie można smartfona mieć w szkole.
Tak, my znamy takie szkoły, oczywiście.
To no jest właśnie kwestia statutu szkoły i współpracy nauczycieli z rodzicami.
Panie przerwie, a znam też szkołę, gdzie po prostu dziecko przyniosło smartfona za 5000 i była wielka afera z rodzicami, no bo smartfon się zniszczył, nie? Sprzęt za 5000 się zniszczył w szkole, no i kto za to ma odpowiadać teraz, nie?
Tak jest, panie Krzysztofie, dziękujemy bardzo. Właśnie to teraz za 5000 to wcale nie jest jakiś super telefon, tylko niestety tyle kosztują smartfony teraz. No ale technologia oczywiście kosztuje, proszę państwa.
Znaczy, fakt jest taki, że może mamy do czynienia już z trochę wyselekcjonowanymi rodzicami, bo jak już ktoś przychodzi na przykład na warsztaty czy na wykład poświęcony możliwości na przykład uzależnień od nowych technologii, to już jest takim rodzicem trochę bardziej świadomym, ale oni z kolei czują się najczęściej naprawdę bezradni wobec presji rówieśniczej i presji innych rodziców.
No teraz jeszcze na chwilę oddamy głos profesorowi Zybertowiczowi. No właśnie, co zrobić, jak sobie radzić z problemem uzależnienia się młodzieży od sztucznej inteligencji?
Same prawienie kazań, tego typu jak moja mała homilia przed chwilą, nie wystarczy. Rodzice, ani nauczyciele sami postawieni z potęgą wielkich korporacji cyfrowych nie dadzą rady. Potrzebne są inicjatywy społeczne i państwowe, które pomogą młodym ludziom poznać smak realu. Pomogą im, czasami wprowadzając zakazy, pomogą im uzyskać dojrzałość polegającą na zrozumieniu tego, co poprzednie pokolenia rozumiały, że sprawdzianem człowieka nie jest jego efektywność w grach komputerowych, w manipulacjach na Tinderze i na rozmaitych randkowych aplikacjach. Sprawdzianem człowieka jest jego gotowość powstrzymywania swoich złych odruchów, rozbudowywania swojego dobrego ja we współpracy z innymi, budowanie sieci współpracy. Chodzi o to, żeby do tego obowiązku, jaki państwo ma na sobie, obowiązku dydaktycznego, dodać dodatkowy obowiązek pokazania smaku realu, smaku świata poza imperium cyfrowym.
No i to jest pytanie, proszę państwa, trochę takie może prowokacyjne, czy w takim razie jakiś rodzaj cenzury, jeżeli chodzi o internet, wchodzi w grę, ale z drugiej strony widzimy też, bo jeżeli porównamy na przykład problemy związane z uzależnieniem od internetu, no porównuje się to często do uzależnienia alkoholowego, a wiemy, jak się prohibicja w Stanach także skończyła, więc być może by to potem zeszło do podziemia, ten internet zły, tak zwany. Ja myślę, że tutaj bardzo trudno będzie...
Ale proszę pamiętać, że dzięki prohibicji spadł alkoholizm. Faktycznie. I o tym się...
Ale
mamy lepsze przykłady.
Przykłady,
tak?
No bo chyba jednym z najlepszych przykładów jest nikotyna. To znaczy, naprawdę teraz nam się wydaje tak oczywiste, że papierosy zabijają, że powodują raka i tak dalej, że nawet jak ktoś pali, to ma świadomość, że to mu szkodzi. A nie zawsze tak było, bo jeszcze 1991 rok, kiedy była wielka batalia w Stanach Zjednoczonych o to, żeby wreszcie zacząć mówić o tym, że nikotyna uzależnia. I 7 naukowców przysięgło, tak, przed Kongresem Stanów Zjednoczonych, że nie można mówić o uzależnieniu w klasycznym tego słowa znaczeniu, bo nikotyna nie uzależnia. Nie? To jest niedawno.
No i minęły lata.
I już teraz mamy tą świadomość, a właśnie mój podstawowy problem jest z tymi nowymi technologiami jest, że my to traktujemy jako kompletnie neutralne narzędzie. Że to jest jak wynalazek koła, jak wynalazek roweru i tak dalej. Podczas gdy tak naprawdę w wiele rzeczy związanych z nowymi technologiami, na przykład w aplikacje, nie mówiąc o pornografii internetowej, co mam nadzieję jest oczywiste, ale w gry czy w media społecznościowe, są wbudowane takie mechanizmy, które mają nas uzależniać. I powiem jeszcze ostatnią rzecz, że dopiero teraz, tak, 2023 rok, rozpoczyna się debata w środowisku psychologicznym a propos etyki tego, że korporacje zatrudniają psychologów, behawiorystów po to, żeby tworzyć aplikacje i urządzenia, które będą jeszcze bardziej uzależniające użytkownika. I się rozpoczyna, przecież psycholog nie powinien swojej wiedzy wykorzystywać przeciwko ludziom, żeby ich wpędzać w nałogi.
Po pierwsze, nie szkodzić. Panie Marcinie, dzień dobry.
Dzień dobry. Kto jest wzorcem dla dziecka? Żadne zakazy, żadne nakazy, bo to jest droga donikąd. Ja widzę, jak dorośli patrzą w telefony, jedzie samochodem z dzieckiem do szkoły w telefonie i później się dziwimy. Mhm. Trzeba zacząć od siebie. I wtedy wszystko się wyprostuje, bo jeżeli my dorośli będziemy dojrzale z tym korzystać, dzieci same będą brać z nas wzór. I według mnie to jest jedyna droga. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Może to jest właśnie nawet pretekst dla wielu rodziców, żeby także popatrzeć na siebie, trochę w to lustro trzeba spojrzeć. No i właśnie, jak z dzieckiem prowadzić negocjacje? Na pewno inaczej się rozmawia z 8-latkiem, na pewno inaczej się rozmawia z 10, 12, 15-latkiem, ale jak z dzieckiem rozmawiać, jeżeli chcemy, na przykład siadamy i mówimy, słuchaj, musimy coś z tym zrobić. Ograniczamy telefony, ograniczamy internet, nie ma szlabanu permanentnego, to znaczy nie ma cenzury, będziesz mógł wchodzić, ale umawiamy się na jakich warunkach i tak dalej. Jak to zrobić? A zaraz potem pan Paweł. No, znaczy, wiem, że nie łatwo.
Bo to jest tak, z małymi dziećmi naprawdę to, znaczy owszem, po pierwsze, tak jak pan, który dzwonił, zauważył, jak my sami będziemy w sprzeczności z tym, co mówimy dziecku, no to ono będzie robić to, co my robimy, a nie to, co mówimy.
I to mówią nastolatkowie. No o czym ty mówisz?
No tak,
przecież, córka, która mówi, ty siedzisz. Tak, ty siedzisz.
Natomiast zaleta posiadania małego dziecka to jest taka, że im naprawdę jeszcze można powiedzieć, słuchaj, są takie, a takie reguły. Jak pracujemy z młodszymi dziećmi, takimi do czwartej klasy, to oni mówią na przykład, że nawet jak mają ten smartfon, to mają tam zainstalowany jakiś Google Family Link albo Asset Parental Control, albo jeszcze jakieś inne ograniczenia, które powodują, że nie mogą non-stop na tym siedzieć, że smartfon idzie spać o 20 na przykład i oni są z tym pogodzeni. Bo po prostu jest tak, dostaliśmy, ale z ograniczeniami, rodzice wyznaczają zasady i oni po prostu to przyjmują. Może nie są bardzo szczęśliwi, ale rozumieją, okej, szczególnie jeżeli rodzice wytłumaczyli, że to jest dla twojego dobra, przyjmują. Jazdy się zaczynają na poziomie nastolatków. Tak?
Ale trzeba wiedzieć, że i nastolatek doskonale o tym wie, bo kiedy z nimi pracujemy, to oni mówią wprost, że jeśli właśnie chodzi o te młodsze dzieci, to oni to tak projekcyjnie pokazują, że to rodzice powinni zainstalować aplikacje, które patrzą, co robimy w tym internecie, tak ograniczają. Więc ten nastoletni czas to jest owszem czas eksploracji i kiedy nas jako dorosłych zabraknie w tym świecie, to oni będą szukać rozwiązań wśród rówieśników, którzy są też w sieci, tak?
Panie Pawle, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja się zastanawiam, czy my tego samego tekstu słuchaliśmy razem, znaczy państwo i ja, który mówił pan profesor Zybertowicz. Bo pan profesor Zybertowicz podkreśla i tutaj uwypukla to, że to, co się dzieje z młodzieżą, z dziećmi, i to są celowe działania światowych korporacji. My to sobie rozważamy na poziomie pedagogiki, psychologii czy socjologii w takim ujęciu tutaj rodzinno jakimś tam medialnym, a to jest dużo większy problem. Ja proponuję zainteresowanych, żeby sobie spojrzeli w coś takiego jak statut kaliski. W sierpniu 1264 roku jedna nacja dostała monopol na produkcję alkoholu i wyszynk. Dzisiaj ta sama nacja ma monopol na szerzenie mediów, bo i nie będę tu już wymieniał poszczególnych, ale wszystkie, które znamy, są z tym związane. I przy pomocy tych mediów, tych socmediów, kształtuje się nasz światopogląd, nasze spojrzenie na rzeczywistość, na wartości jakiekolwiek i również na preferencje czysto merkantylne, czyli co kupujemy, co nam się podoba i tak dalej, i tak dalej. Ja powiem tak, mam syna, który skończy 5 lat za 2 miesiące. On, jeśli do mnie podchodzi, mówi, tato, spojrzymy w smartfona, tak, ale poproszę o test, tylko czy quiz, ale matematyczny. I dziecko rozwiązuje sobie zadania matematyczne, bo tam jest taka baza danych olbrzymia. To nie tylko, że upatrupi tam kogoś 10 razy czy w trzecim życiu, ale właśnie tam jest dostęp do informacji.
Panie Pawle,
takich, którzy kiedyś trzeba było
tak
do biblioteki
jest.
I siedzieć.
Dokładnie.
Z
jak najbardziej. My jakby
no o tym mówiliśmy.
Nie negujemy, że jakość, to się przydaje do jakość, nauczości języków.
I ilość. I proszę zauważyć, pan dał doskonałą receptę wszystkim rodzicom, tak? Ja muszę być obecny w tym, co dziecko robi, mówiąc tak kolokwialnie, w ekranie. Tak, to przychodzi do mnie i ja mu pokazuję. Ja sobie tak pomyślałam, że czy technologie mogą wzbudzać w dzieciach właśnie kreatywność, chęć poznawania świata, czy w ogóle w nas, bo to nie jest tak, że tylko dzieci i młodzież ulegają manipulacji. My też ulegamy manipulacji, tak? My miałyśmy akurat przyjemność wysłuchania całego wykładu profesora, więc też mamy ten szersze takie pewnie też spojrzenie. Natomiast czy mogą być? Mogą. ale tak sobie myślę, że pod warunkiem, że my wiemy więcej o nich niż one o nas. A w tej chwili jest tak, że te wszystkie aplikacje, to co mówiła Bogna, tak, są niestety tak skonstruowane, nieetycznie. Po prostu,
żeby
że one
spędzać
z nimi i wiedzieć o nas jak najwięcej. Nie?
Nie, no bo tutaj pan też wątek wielkich korporacji, wiadomo, mamy i z jednej strony ten big tech amerykański zasadniczo, z drugiej strony coraz bardziej rozwijający się big tech chiński, który jest jeszcze bardziej niebezpieczny. I owszem, jesteśmy trochę samotna twierdza przeciwko światu, przeciwko gigantycznym korporacjom, ale z drugiej strony też myślę, zakres osobistej wolności zawsze pozostaje i możemy chociażby działać gdzieś tam w najbliższym środowisku, w środowisku lokalnym, w środowisku własnej rodziny i dużo tutaj zrobić.
Jesteśmy na wielkim morzu, na którym musimy jakoś płynąć, tylko jest pytanie, czy będzie nas ta fala niosła, czy my będziemy kierować, w jakim kierunku płyniemy. Proszę państwa, niestety musimy kończyć. Państwo teraz się rozdzwonili, a my musimy zamykać okienko. Bardzo dziękuję. W naszym studiu Bogna Białecka, prezes Fundacji Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii, Aleksandra Gil, wiceprezes także tej fundacji. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
Dziękujemy.
Dziękuję państwu za telefony.
Także dziękujemy bardzo.
Myślę, że to jest początek jakiejś dyskusji i do niej na pewno będziemy wracać, bo tych wątków dzisiaj było chyba trochę za dużo nawet, bo na pół godziny, jak państwo sami słyszeli, poruszyliśmy właściwie z każdej beczki trochę, a tu można byłoby w tej każdej beczce posiedzieć przynajmniej godzinę. Wojciech Chmielewski.
Jak nie więcej.
Do usłyszenia.